Księga Daniela, pierwszy rozdział. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń z domu Bożego, on zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał króla Szpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich: Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego, i według tego, co zobaczysz, postąpisz za swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnezara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do 1. roku Cyrusa. To jest Boże Słowo. Zanim Bóg wprowadził Izraela do ziemi obiecanej, zawarł ze swoim ludem przymierze, pewnego rodzaju umowę. Bóg zobowiązał się, że będzie ich Bogiem, a oni będą jego ludem. Natomiast lud zobowiązał się, że będą przestrzegać wszystkich przepisów prawa, jakie Bóg im nadał przez Mojżesza. I w tym przymierzu Bóg oświadczył, że posłuszeństwo będzie nagradzał błogosławieństwem, będzie nagradzał swoją przychylnością. Na przykład w tym, że jeżeli pojawią się jacyś wrogowie w granicach Izraela, to Bóg zainterweniuje i obroni ich. Pomoże im pozbyć się wrogów. Natomiast nieposłuszeństwo będzie karane przekleństwem. To znaczy, że Bóg będzie karał swój lud na różne sposoby, żeby przyprowadzić ich do upamiętania, żeby zaczęli chodzić Bożymi drogami. I ostateczną karą, jaką Bóg zapowiedział swojemu ludowi, jest to, że jeżeli będą nieposłuszni, to Bóg odbierze im ziemię, którą im dał, i rozproszy ich po całej ziemi. Jeżeli spojrzymy na po tym, jak Izrael wchodzi do, przekracza Jordan, to pierwsze miejsce potyczki to jest Jerycho. I tutaj widzimy, jak Bóg błogosławi swój lud. Bóg walczy w zasadzie za swój lud. Oni byli posłuszni, mieli siedem obchodzić to Jerycho, trąbić na trąbach. I siódmego dnia mieli przejść siedem razy, zadąć w trąby, mury się rozpadły. Tak, Boże błogosławieństwo. Ale za chwilę mamy sytuację, druga bitwa pod miastem Aj. I tutaj porażka. Tak? Zostali pobici. I Jozue leży na twarzy i się pyta: Panie Boże, co się stało? Pan Bóg mówi: ty nie leż na twarzy, prawda? Ty wstań i zadziałaj, bo jest grzech wśród Izraelitów, ponieważ Izraelici, jeden z żołnierzy, zrobił coś, czego Bóg dokładnie zakazał. Wziął sobie z tego złota, czy tam z kosztowności, czy szat, których Bóg zabronił im brać z tego miasta, i on to ukrył. I Bóg to widział. I w związku z tym Izraelici doznali porażki. I to była kara za ich nieposłuszeństwo. I więc kiedy czytamy o królu babilońskim, oblegającym Jeruzalem, i o tym, że Bóg wydał w jego ręce króla Judy miasto, część naczyń ze świątyni pańskiej oraz część ludu, którą Nebukadnezar wziął do niewoli do Babilonu, to możemy być pewni jednego. Juda była nieposłuszna Bogu. Nie przestrzegała przymierza, nie przestrzegała praw, które Bóg im nadał przez Mojżesza. Juda sięgnęła moralnego dna, można powiedzieć. Ludzie ignorowali napomnienia pańskie, ignorowali proroków, przez których Bóg wzywał swój lud do tego, żeby powrócili na drogę prawa, żeby zaczęli chodzić Bożymi drogami. Oni ignorowali proroków, nie słuchali ich. W końcu Bóg powiedział: dosyć. Mój lud mnie nie słucha, zastosuje ostateczną karę. Przyjeżdża Nebukadnezar, zdobywa Jeruzalem i zabiera ze sobą część ludzi. Część skarbu ze świątyni zabiera króla i Nebukadnezar ustanawia swojego nowego króla. Zatem widzimy, że Bóg realizuje to, co wcześniej zapowiedział, że będzie karał swój lud za nieposłuszeństwo, i kara ma formę tej ostatecznej kary, czyli odebrania im ziemi i rozproszenie ich po różnych narodach. Widzimy, że Bóg jest wierny i konsekwentnie realizuje to, co obiecał. Więc mamy taki, na samym początku mamy taki negatywny obraz, zły obraz tego, jak wygląda życie religijne Judy. Jest to życie, które cechuje się odstępstwem od Boga. Ale następnie widzimy, że nie wszyscy mieszkańcy Judy są nieposłuszni Bogu, że są ludzie, którzy są wierni. Być może są to jednostki. Widzimy czterech młodzieńców, prawdopodobnie w wieku 14-15 lat, którzy są osobami wierzącymi, pochodzą z królewskiego rodu i są generalnie inteligentni, bystrzy, mają ogromny potencjał intelektualny, więc można powiedzieć, że no, są piękni, tak? Mądrzy, inteligentni i do tego jeszcze wierzący. Taka kombinacja, no rzadko się spotyka taką kombinację. Ale jest jeden problem. Jest jeden problem. Trafiają do niewoli do Babilonu, gdzie mają być przygotowani do służby na dworze królewskim. I tutaj może pojawić się pytanie, jak to człowiek wierzący i trafił do niewoli? Ponieważ niektórzy chrześcijanie wierzą, że ponieważ są wierzącymi, to nic złego już im się nie może przytrafić. Tak jakby wiara w Jezusa Chrystusa była szczepionką na wszelkie zło w życiu. Ja wierzę, w związku z tym ja jestem już poza tym. Tak? Podczas gdy wydaje mi się, że to jest naiwne patrzenie na rzeczywistość, jest to patrzenie niezgodne z tym, jak mówi Biblia, jaka jest rzeczywistość. Jaka zatem jest ta rzeczywistość? Kiedy cierpi naród, to cierpią w nim wszyscy. Zarówno wierzący, jak i niewierzący. Z powodu nieposłuszeństwa Judy, z powodu nieposłuszeństwa większości, też ogółu ludzi, cierpiały też te jednostki, które były wierne Bogu. Bycie wierzącym właśnie nie jest taką szczepionką chroniącą nas przed wszelkim nieszczęściem. W czasie II wojny światowej ginęli zarówno wierzący, jak i niewierzący. Bomby spadały na wierzących, jak i niewierzących. Do obozów trafiały osoby wierzące, jak i niewierzące. Dlatego nie dziwmy się, że Daniel i jego przyjaciele, którzy byli wierzącymi, trafili do niewoli. Ponieważ wiara w Boga, wiara w Jezusa nie chroni automatycznie przed wszelkim nieszczęściem w życiu. Raczej nas przygotowuje na cierpienie. Czy to, że trafili do niewoli, w jakiś sposób wpłynęło na ich wiarę w Boga? Czy osłabiło ich wiarę? Wzbudziło wątpliwości co do Boga, co do Jego istnienia, co do Jego wierności? Czy w związku z tym, czego doświadczyli, to powiedzieli sobie, cóż to za Bóg, że dopuścił do takiej sytuacji? Bóg nas tak potraktował nas w taki sposób, że trafiliśmy gdzieś do obcego kraju, żeby służyć jakiemuś obcemu królowi, który służy jakimś obcym bogom. Co to za Bóg? Więc skoro Bóg nas tak potraktował, to my nie będziemy go czcić. Czy tak się zachowali? Nic z tych rzeczy. Ich wiara nie została zachwiana w związku z tym, czego doświadczyli. W tekście nie znajdziemy, nic takiego nie znajdziemy, ale przypuszczam, że wiara została wzmocniona, ponieważ zobaczyli, że Bóg jest wierny. Dlatego nie widać żadnego narzekania z ich strony, nie widać żadnego użalania się nad sobą, nad swoim stanem, ale widać, że ufają swojemu Bogu, że wierzą w Niego i chcą Mu być posłuszni, nawet w tych nowych, niesprzyjających czy nieprzyjemnych okolicznościach. Więc ta sytuacja, to, że trafiają do niewoli, pokazuje, że ich wiara jest wzmocniona, ponieważ widzą, że Bóg jest wierny. Daniel odkrywa przed nami swoje serce w tym pierwszym rozdziale, pokazuje nam swoje pragnienie. W tej nowej sytuacji, w tych nowych okolicznościach on dalej pragnie podobać się Bogu. Nie chce kalać się podrawami ze stołu królewskiego ani pić wina, które król pijał. On chce być czysty przed Bogiem. Prawo mojżeszowe bardzo precyzyjnie określało, które zwierzęta mogą być spożywane przez Żydów, a które nie. Babilończycy nie mieli takiego rozróżnienia, nie mieli takiego prawa, więc pewnie jadali wszystko, co było jadalne. Wszystkie rodzaje zwierząt. Ale prawo mojżeszowe nie zakazywało spożywania wina. Tak? Natomiast Daniel nie chce kalać się spożywaniem mięsa ze stołu królewskiego, ale też i wina. Dlaczego? Dlaczego? Co do mięsa, no to jest jasna sytuacja. Prawo zakazuje spożywania na przykład mięsa wieprzowego. Tak? Ale co do wina, to wydaje się, że tutaj nie powinno być żadnego problemu. Prawo nie zakazuje spożywania wina. Więc, ale problem jest dużo głębszy niż tylko to, że Babilończycy spożywali mięso, które było zakazane dla Żydów. Istota tej sytuacji polega na tym, że to, co spożywał król, było wcześniej ofiarowane bałwanom, bożkom czy bogom babilońskim, jako ofiarę. Zarówno mięso, jak i wino. Dlatego Daniel nie chciał się kalać spożywaniem mięsa i wina ofiarowanego demonom, jak to mówi apostoł Paweł. Pragnął być czysty przed Panem, pragnął być wierny Bożemu Słowu, Bożemu Prawu. Więc to oznacza dla niego życie na wodzie i jarzynach. Warzywach i owocach pewnie. Ale ze względu na Boga, ze względu na to, że chce podobać się Bogu, jest gotowy poświęcić, jest gotowy zrezygnować z tego, jest gotowy na pewne ograniczenia w swoim życiu, w swojej diecie. Ponieważ dla niego sprawą kluczową było podobać się Bogu. Tak właśnie działa wiara w Boga. Na tym polega prawdziwa wiara. Inny Boży człowiek, apostoł Paweł, wyraził to samo w liście do Filipian, gdzie napisał, że wszystko to, co z ludzkiego punktu widzenia było dla niego zyskiem. Pochodzenie, wykształcenie, pozycja, jego religijność, wszystko to uznał za szkodę ze względu na Chrystusa. Odrzucił to wszystko, byle tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Byle tylko przez Chrystusa znaleźć upodobanie u Boga. Jak dla ciebie jest ważne, by podobać się Bogu? Czy jesteś gotowy na ograniczenia w swoim życiu, byle tylko znaleźć upodobanie u Boga? Na ile jesteś gotowy, by powiedzieć za apostołem Pawłem, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Widzieliśmy, że Bóg był wierny, kiedy sądził swój lud. Tak, kiedy lud był nieposłuszny, Bóg ich osądził, sprowadził Nebukadnezara, ukarał ich. Pytanie, czy też Bóg jest wierny, jeśli chodzi o odwrotną sytuację? Czy Bóg był wierny w przypadku, gdzie jest posłuszeństwo? I ta historia pokazuje nam, że jeśli chodzi o Daniela i jego przyjaciół, Bóg okazał się wierny i błogosławił im, i błogosławił ich. I w wersecie 9 widzimy, że Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Także ten przychylił się do ich prośby. W wersecie 15 czytamy, że dobrowolna zmiana diety z mięsa i wina na warzywa i wodę służyły Danielowi i reszcie także wyglądali lepiej niż pozostali młodzieńcy. Werset 17 pokazuje, że Bóg dał im znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. I w końcu w wersecie 20 jest powiedziane, że w każdej sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. Więc to nam chyba dobitnie pokazuje, że Bóg ich błogosławił. To, że byli w niewoli, w obcym kraju, pod panowaniem obcego króla, wśród ludzi, którzy mówili innym językiem, wcale nie przeszkodziło Bogu w czymkolwiek. W żaden sposób nie zatrzymało Bożego błogosławieństwa. Bóg jest ponad takimi rzeczami. On panuje nad całym stworzeniem i to jego wola się spełnia. Jeśli jesteś narodzony na nowo, jeśli jesteś uczniem Jezusa, to chciałbym na koniec powiedzieć ci kilka rzeczy. Dzisiaj możesz być na takim wygnaniu. Okoliczności wokół ciebie nie są sprzyjające. Czujesz, że ciężko, że jest ciężko. I słowa Psalmu 137 są twoimi słowami. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni, ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ci mięscy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Właśnie może być w takiej sytuacji, że był czas błogosławieństwa, ale teraz jest czas, kiedy czujesz się, jakbyś był na wygnaniu, czy jakbyś była na wygnaniu. Nie ma radości. Nie ma radości. Wspominasz dawne czasy i tęsknisz za tamtymi czasami. I być może teraz pojawia ci się myśl, gdzie jest Bóg za swoimi obietnicami. Skoro pozwolił, żeby to wszystko się stało, żeby skoro dopuścił do tego wszystkiego, co się wydarzyło w moim życiu. Po co służyć takiemu Bogu? Lepiej może iść na jakiś kompromis. Lepiej może dogadać się z ludźmi. Może zrobić to, co świat chce. Może lepiej zapomnieć o Bogu. Takie myśli na pewno nie pochodzą od Boga. Gdyby Daniel poszedł za taką logiką, za takim sposobem myślenia, to szybko by zginął. Wystarczy przeczytać drugi rozdział. Ale ponieważ zaufał Bogu i wywyższył go swoją wiarą, ufnością, posłuszeństwem, cierpliwością, to Bóg też wywyższył Daniela poprzez to, że obdarzył go błogosławieństwem, szacunkiem i wysoką pozycją. Bóg nie zapomniał Daniela. Pomyśl o Panu Jezusie, który ponad wszystko pragnął być posłuszny Ojcu i kiedy modlił się w Getsemane przed swoją śmiercią, modlił się, aby nie Jego wola się stała, ale wola Ojca. I dla tej woli, dla woli Bożej, gotów był poświęcić swoje życie. I tak zrobił. I apostoł Paweł mówi, że ponieważ był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ponieważ Syn wywyższył Ojca, to Ojciec wywyższył Syna. Więc w jakiejkolwiek sytuacji życiowej się znajdujesz, ufaj Bogu. Bądź Jemu wierny, ponieważ Bóg może wyrwać cię z każdej sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Kiedy przychodzi do nas pokuszenie i jest nam naprawdę ciężko, to co mówi do nas Boże Słowo w takiej sytuacji? 1 Koryntian 10:13 mówi, że Bóg jest wierny. I nie dopuści, aby pokuszenie było ponad nasze siły. I że da wyjście, abyśmy mogli je znieść. Bóg jest wierny. W trudnych chwilach przypominaj sobie o Jezusie, któremu też było, nie było łatwo. Ale ponieważ uwielbił Boga, więc Bóg uwielbił Jego, zrób to samo. Zaufaj Bogu, polegaj na Nim, bądź cierpliwy, bądź wierny. A Bóg zrobi swoje. Czy Bóg Daniela jest twoim Bogiem? Czy wierzysz w Boga tak jak Daniel, który był gotowy do poświęceń, byle tylko podobać się Bogu? Na ile podobanie się Bogu jest ważne dla ciebie? Pamiętaj, Bóg jest wierny, On dotrzymuje swoich obietnic. I to, że wydał Jerozolimę w ręce Nebukadnezara, jest tego dowodem, dowodem Jego wierności. Jeśli jesteś nieposłuszny, jeśli nie czynisz tego, co naucza Jezus, nie wierzysz w Jezusa, to jesteś nieposłuszny Bogu. Jeśli dalej będziesz szedł tą drogą, to czeka cię tylko sąd i kara. A pamiętaj, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Więc zawróć z tej drogi, którą idziesz i bądź posłuszny Bogu poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bądź posłuszny Jemu. Bóg mówi, że każdy, kto wierzy w Jezusa, ma żywot wieczny i nie stanie na sądzie, ale przeszedł ze śmierci do żywota. Uwierz w Jezusa i w ten sposób przejdź do żywota. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. I On się nie zmienia. Jego wierność trwa na wieki. Tego możemy być pewni. Amen.